1 sierpnia byłam, proszę pani, na ulicy Wilczej. Dyżurowałam przy telefonie, tak jak przez cały tydzień. I jak dostałam hasło przez telefon, no to pozałatwiałam, pozawiadamiałam te osoby, które musiałam zawiadomić. Miałam obowiązek zawiadomić. I zbiórkę mieliśmy o godzinie 3 na ulicy Waliców 11 w fabryce win, wódek i likierów Genelego. Bardzo znana i dobra firma przedwojenna. A ja dyżurowałam w mieszkaniu ciotki mego kolegi z parasola i razem z nim na to powstanie poszliśmy. I miałam bardzo, bardzo piękne wyjście na powstanie, dlatego że Zdzich, mag dobrowolski Zdzich, powiedział: słuchaj, to my przed tym powstaniem pójdziemy do restauracji i zjemy golonkę. On był poznaniak, więc wiadomo, że musiał zjeść golonkę. I ja byłam po raz pierwszy w życiu sama w restauracji z mężczyzną. Nie było to może jeszcze taki bardzo dorosły mężczyzna, ale mężczyzna. I potem pojechaliśmy, ponieważ miałam też dużą torbę z bronią, nie do udźwignięcia. Pojechaliśmy, on mi pomógł i pojechaliśmy do Rożku, na ulicę Waliców. Tam nieco wcześniej zatrzymaliśmy się, żeby nie zdradzać tego miejsca. No i tam zaczynałam powstanie.
A może powie pani, jaki wyglądał pani szlak bojowy, kolejno wymieniając?
Proszę pani, przeszłam cały szlak bojowy batalionu parasolu. Od Woli, przez ruiny getta, Stare Miasto, ze Starego Miasta kanałami do Śródmieścia, tam chyba 2 czy 3 dni odpoczynku, na Czerniaków, z Czerniakowa, już jak Czerniaków padał, kanałami na Mokotów, z Mokotowa kanałem z powrotem do Śródmieścia. To był mój szlak bojowy. Na Woli byłam łączniczką. Była sanitariuszka w każdym plutonie i łączniczka, czasem dwie, ale u nas sanitariuszką była Zula, Hanka Brudzińska, a ja byłam łączniczką. No więc robiłam to, co do mnie należało. Meldunki, różne tego typu rzeczy. 6 sierpnia wróciliśmy, w nocy z 6 sierpnia wszystkie... Większość dziewcząt i wszyscy żołnierze, którzy nie mieli broni, zostali ewakuowani na Stare Miasto. Ale tworzył się taki, drugiej kompanii, mojej kompanii, stworzył się taki ochotniczy oddział. Prowadził go Janek Osoria, miał pseudonim, Kołomyjski Janek nazywał się. Taki oddział ochotników i myśmy kilkanaście osób plus właśnie te dwie łączniczki, dwie kobiety, Zula i ja, wróciły z powrotem na Wolę i tam były potworne, nieciężkie walki na cmentarzach. Walki o cmentarz kalwiński miała przede wszystkim pierwsza kompania, druga kompania i trzecia miały cmentarz ewangelicki. Te walki na cmentarzach były rzeczywiście nieprawdopodobnie ciężkie. Tam już byłam wtedy bardziej sanitariuszką niż łączniczką, bo po prostu sanitariuszki były bardziej potrzebne. Myśmy sobie założyły w takim punkt opatrunkowy, punkt taki pierwszy, w grobowcu, starym grobowcu takim nadbudowanym, który osłaniał przed odłamkami, przed konarami drzew, które spadały. I były metalowe trumny i myśmy zbierały rannych. Jakąś ławkę postawiłyśmy na ukos i na tej ławce opuszczałyśmy do tego grobowca rannych, bo tam można je było bezpiecznie na tych metalowych trumnach opatrzyć i dopiero potem z tą ławką ich wyciągałyśmy na nosze i wynosiłyśmy na punkt opatrunkowy. Już taki, prawda, fachowy punkt opatrunkowy. To było dosyć daleko, bo to trzeba było przejść przez cały cmentarz, przez część ewangelicki, potem przez część cmentarza żydowskiego. Pani sobie nie wyobraża, jak ciężki jest chłopak, którego się niesie na noszach. A strzelanina była potworna, deszcz odłamków, ale jakoś sobie dawałyśmy radę. No a potem na Starym Mieście to już byłam właściwie stale z chłopcami na linii. To już wszystko robiłam, co było trzeba. Te walki pozycyjne w getcie, potworne. No to tak dla urozmaicenia. Wie pani, co to są parasolowe rany? Słyszała pani kiedyś o tym? Proszę pani, w getcie, ruinach getta, były takie górki, dołki, same gruzy. No i na ogół myśmy leżeli w takich tych dołkach i broniliśmy. To była taka pozycyjna jakaś walka. Ale jak się leży w dołku, to się leży plecami do góry. I myśmy mieli tylko broń taką strzelającą. Natomiast Niemcy mieli wspaniałe granatniki, które się rozpryskiwały i potwornie raniły. Więc jak się tak w pobliżu taki granatnik rozerwał, no to znowu wpadał w najbardziej wysuniętą część ciała. I te pupy zmasakrowane tymi odłamkami to były właśnie parasolowe rany. I to tylko tam to było. Tylko w getcie, w tym usytuowaniu terenu takim nieprzychylnym. Okropne to było, bo one były bolesne. No może nie były takie groźne, ale były bardzo bolesne i bardzo krwawiące. I teraz brała pani takiego delikwenta z gołą pupą obandażowaną białym bandażem, który było widać, prawda, na odległość kilkuset metrów, że to jest białe, i musiała go pani na własnych plecach przenieść, przetaszczyć. To znaczy, jak był duży, to ciągnęło go się nogami po ziemi, prawda. No jak był mały, to jakoś tam trochę, niektórzy mogli trochę chodzić, to pomagali. Ale ja takiego wyniosłem, takiego, który miał prawie 2 metry. No mówią, czy byś nie mogła trochę przystanąć, bo już mi kolana zdrapią się całkiem, no bo ja byłam mała.
A na początku powstania, nie, czyja śmierć była takim wielkim ciosem dla pani najpierw i później?
Nazywał się Witold Usakiewicz, pseudonim Kol. Był ciężko ranny na cmentarzu. Nie ja, któreś inne sanitariuszki go wyniosły. Na punkt opatrunkowy, taki pierwszy punkt opatrunkowy, który prowadził tam tuż przy cmentarzu żydowskim, z którego wychodziliśmy z tymi rannymi, prowadził Krzyś Strzelecki, Zawa medyk, i Akne, późniejsza jego żona, też medyczka, oni we dwoje tam się opiekowali. Ja przybiegłem z jakimś innym rannym tam do tego punktu sanitarnego i zobaczyłem tego Wikcia, na niego mówiłem, jego bardzo lubię. Taki mój rówieśnik, chłopaczek. Leżał na pokotem na ziemi. Leżeli oni na podłodze w przedpokoju. I miał głowę owiniętą papierowym bandażem. Ponieważ nie było w ogóle nadziei, prawda, że on z tego wyjdzie, no trzeba było oszczędzać dla innych tych bandaż. Ja go zobaczyłem, tak usiadłem, wziąłem tę głowę na kolana. Jego myślałem, że może mu łatwiej będzie umierać, ale on umierał bardzo długo. Kilka godzin, a ja musiałam wrócić i tak go zostawiłem. Tylko mu ryngraf zdjęłam. Żeby oddać rodzinie, też mi się to nie udało. To była taka rzeczywiście bardzo ciężka dla mnie śmierć. Potem to już więcej ich było niestety, ale to była pierwsza taka ciężka śmierć. A na Starym Mieście nie zapomnę matki, która na Placu Krasińskich, ja biegłam gdzieś tam, złapała mnie za rękę, miałam torbę sanitarną, więc widziała, że jestem również sanitariuszką. I miała maleńki taki tobołek i mówi: ratuj moje dziecko, ratuj moje dziecko. I ja tak sięgnęłam do tego dziecka, ono było już zimniuteńkie, ona tak biegała z nieżywym dzieckiem. To tego nigdy nie zapomnę. I drugiej takiej makabrycznej historii nie zapomnę, jak zobaczyłam na Placu Krasińskich leżącą kobietę. Młodą, wyglądała na młode nogi, miała w pantofelkach, w płaszczyku i nie miała głowy. Miała tylko strzępy szyi. I tego widoku też nie zapomnę. I te ładne nogi w pantofelkach. Edward Leszczyński-Jaksa, który był dowódcą, zastępcą dowódcy plutonu, tak zwanego legionowskiego, bo to byli chłopcy wywodzący się z Legionowa, z tamtejszej jednostki przeniesieni do nas, który umierał w piwnicach Pałacu Krasińskich, ciężko ranny brzuch, w obronie Pałacu Mostowskich. I on długo umierał, chyba ze dwie doby, i przez cały czas dowodził. I myśmy mu z Sulą na zmianę starały się być przy nim, był nam bardzo bliski. I powiedziałyśmy mu, że skłamałyśmy, że został odznaczony Krzyżem Walecznym za tą akcję. I uśmiechnął się, nieprzytomny uśmiechnął się, więc widocznie coś do niego docierało. To była bardzo trudna śmierć. Nie wiem, czy mówiłam, nie mówiłam o Naczerniakowie, o mojej wtedy najserdeczniejszej przyjaciółce, Krysia Maleszewska, pseudonim Rafał. Pseudonim dlatego, że się zakochała w Rafale po przeczytaniu Popiołów, tak. Przyszła do mnie i Rafał, śmiertelnie zakochana, bo to była młoda dziewczyna, którą myśmy się jeszcze podkochiwały w bohaterach książek. Naczerniakowie ją Niemcy złapali z torbą sanitarną i miała poza tym mały pistolet i zapytali ją, czy jest sanitariuszką. Powiedziała, że tak. To dlaczego ma broń przy sobie? Co odpowiedziała im, że bo wasi żołnierze strzelają do sanitariuszek. I powiesili ją w fabryce na maszynie jakiejś takiej wysokiej. Nie ma grobu w ogóle. Dalej śmierć Romy na Starym Mieście. Danusia mało lepsza. Też ranna w brzuch i bardzo chciała czekolady. Kawałek czekolady. Myśmy w tym punkcie naszym oddziałowym punkcie sanitarnym zapytały lekarza, czy można jej dać czekolady. Powiedział, że wszystko jej możecie dać, na co ona ma ochotę, ponieważ nic jej już nie może zaszkodzić. Więc dostała czekolady kawałek, a czekoladę dostałam od... Wymieniłam papierosy za czekoladę na ulicy od jakiegoś chłopaka z oddziału Armii Ludowej, niósł dużo czekolady. Ja mu powiedziałam, że dam mu papieros, niech mi da kawałek czekolady i dał. Wcale nie kawałek, bo dał mi ze dwie takie czekoladki lotnicze niemieckie i lalkę. I ona się bawiła lalką, znaczy tuliła tę lalkę i tak z tą lalką sobie umarła. Stare Miasto dla mnie było lepsze niż Czerniaków. Dla mnie jako dla łączniczki i dla sanitariuszki. Dlatego proszę pani, że na Starym Mieście można było jednak piwnicami się przedostawać. Nie zawsze trzeba było. Oczywiście z jednej strony na drugą trzeba było przebiec pod barykadą albo bez barykady, ale znaczną część każdej ciężkiej drogi tej łączniczki to się szło piwnicami. Natomiast na Czerniakowie była luźna zabudowa i przejście z jednego budynku do drugiego było tragiczne zupełnie. Poza tym była to druga połowa powstania, myśmy byli już bardzo zmęczeni. Poza tym nie było zorganizowanej jakiejś ogólnej organizacji życia, tak jak na Starym Mieście. Bo tam nasza, mówię o Grupie Północ, intendentura działała znakomicie, jednak sporo, do końca prawie były jakieś piekarnie, minimalnie wypiekały, ale wypiekały i dla ludności cywilnej były wywiercone studnie, ginęli ludzie biorąc wodę oczywiście. Natomiast na Czerniakowie nic takiego nie było. Przynajmniej ja się nie spotkałam. Pierwszego Berlingowca, żołnierza z armii Berlinga, na Ludnej zobaczyłam przy obronie poczty. Właśnie z tym Zbyszkiem Rogalskim, Lwem Powałą, staliśmy we dwójkę na warcie, a trzeci spał, tak na zmianę. To były głębokie takie piwnice z okienkami jednak ponad ziemią. I w pewnym momencie ja się obudziłam, nie moja pora była, ale widocznie zasnęłam temu Zbyszkowi. I nade mną jest rozstawiony karabin maszynowy. Dosłownie nad moją głową jest ten trójnóg. Ja spojrzałam do góry. Coś dziwnego, to przecież mundur, ale nie niemiecki, nie nasz. Zbyszek mówi do mnie, nie bój się, nie bój się, to pomoc z Zawisły do nas dotarła. Tak się rzuciłam do tego pana, to był starszy pan, pewnie w wieku mojego ojca. Ucałowałem go. No i tak potem byłem ich łączniczką przez kilka dni. No, prawie tydzień. Część z nich przeszła z nami kanałami na Mokotów. Część z nich wyszła z nami do niewoli z naszymi legitymacjami Armii Krajowej, ponieważ ich nie chroniła konwencja genewska, ona schroniła już wtedy po kapitulacji. Także, że bardzo dobre były między nami stosunki.
Ale czy mieli wtedy państwo uczucie, że ten ratunek nadszedł w momencie, gdy oni się zjawili?
No. Myśmy dwa razy mieli taki ratunek, proszę pani. Pierwszy raz to był zrzuty alianckie, gdzie myśmy myśleli, że jest to brygada spadochronowa. A to były normalne zrzuty sprzętu, z których 85% albo i więcej spadło na stronę niemiecką, ponieważ ten nasz stan posiadania terenu był szalenie mały już. Natomiast drugi raz to była właśnie ci biedni żołnierze skazani na śmierć, którzy do nas przypłynęli. Myśmy nabrali ogromnej wprawy. Jak wchodziło się do jakiegokolwiek pomieszczenia, to taki był rzut oka i już człowiek wiedział, gdzie ma stanąć. Że mu tu nie wolno, albo tu nie wolno. Po prostu już umieliśmy ocenić, która ściana jest konstrukcyjna, silna, mocna. Z której strony może, bo przed pociskiem jakimś armatnim się oczywiście człowiek nie schroni, ale przed pociskiem, prawda, który w okno strzela, to wiadomo, jak trzeba stanąć, żeby cię nie trafiło. Więc to było. Myśmy nabrali w mig ogromnej wprawy w tym. I ja do tej pory czasem mi się zdarza. Aż dziwne, patrzę w mieszkaniu, gdzie właściwie należałoby stanąć.
A jak pani odbierała swoją służbę jako sanitariuszka łączniczka właśnie w porównaniu na przykład z chłopcami? Nie miała pani chęci na przykład włączenia się w bardziej gorące walki?
Nie. Nie. Raz musiałam strzelać do Niemców chodzących przez okna na Czerniakowie. Musiałam, bo albo nie nas, albo my ich, ale strzelałam w nogi. Bo jestem pacyfistką, widocznie coś tam już wtedy było. Ale niemniej pomagałam zabijać, prawda? Cała ta służba była pomocą w zabijaniu, no co tu mówić.
A jakie były stosunki takich prostych żołnierzy z dowództwem batalionu?
Proszę pani, z dowództwem batalionu. To dowództwo się kurczyło. Najpierw był ranny nasz dowódca batalionu na Woli i kilku innych takich wyższych dowódców. Na Czerniakowie był ranny Jerzy Zborowski, zastępca dowódcy batalionu. Miał wtedy 21 lat. Nie był to ciężar ponad jego siłę, ale wywiązywał się znakomicie. Także właściwie potem, już na końcu Czerniakowa i na Mokotowie, to myśmy mieli Jurka Mirskiego. No on był ostatnim dowódcą, dowódca drugiej kompanii. Był dowódcą batalionu. W tej chwili, jak ja sobie pomyślę, że chłopiec 20-letni
odpowiada za kilkaset osób.
Prawda? Niesie takie brzemię ogromne. Odpowiedzialność za życie tylu osób. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo oddziału. Oczywiście oni mieli podchorążówkę skończoną, ale to była podchorążówka konspiracyjna. To nie było takie fachowe, wojskowe przeszkolenie. To było też jakieś skrócone takie te ich nauki. To było po prostu brzemię ponad się intendent. Nie intendent, jak się na kwatermistrz, przepraszam. Tak samo. obracał dużymi pieniędzmi, organizował magazyny broni, zakup broni i też miał 21, może 2 lata. To wszystko byli młodzi mężczyźni. Teraz z perspektywy mojego wieku wydają mi się, że oni byli bardzo młodzi. Wtedy oni byli już dla mnie 16-letni i dorośli. Tak jak na wstępie mówiłam, przeszłam 3-krotnie kanałami. Kanał ze Starego Miasta do Śródmieścia był kanałem najlżejszym do przejścia. Jeżeli szło się samemu, jeżeli się nie było rannym, ale myśmy miały, każda z nas musiała przeprowadzić, która nie była ciężko ranna, prawda, tylko lżej ranna albo w ogóle jeszcze nie ranna. Musiała przeprowadzić rannego. Mnie na przykład przypadł chłopak, taki starszy trochę, Jacek z Szperling, pseudonim Jacek, z pierwszej kompanii. No dali mi go, on miał przestrzał płuc i on mi się dusił w tym kanale. Nie miał czym oddychać. I dla niego to były tortury, a dla mnie też, dlatego że ja... On był duży, on był sporo starszy, a więc już wyrośnięty, prawda? A ja miałam w jednej kieszeni spodni kostki cukru, a w drugiej krople walerianowe. I to wszystko, co ja miałam, żeby go ratować. No więc ładowałam na ten cukier krople walerianowe, pychałam mu do ust. On trochę tak w pierwszej chwili od tego zapachu pewnie przytomniał. No i szedł, aż w pewnym momencie znowu padał na mnie i ja nie byłam w stanie go unieść. I dalej żeśmy jakoś przeszli. Ale muszę pani powiedzieć, że wtedy, jak go przez ten kanał przeprowadzałam, to ja gotowa byłabym go zabić, dlatego że on jest taki ciężki. Ja nie byłam w stanie go udźwignąć. No ale przeszliśmy jakoś tam razem. Przeżyliśmy razem, potem zginął w wypadku samochodowym.
A pozostałe przejścia?
Z Czerniakowa na Mokotów dla mnie było to bardzo trudne przejście, bo ja nie, ponieważ ja 2 czy 3 godziny przed tym byłam ranna. Prawdopodobnie był to pocisk z drugiej strony Wisły. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna. Nasz dowódca Mirski Marię Chuchlę. I mnie wysłał nad brzeg Wisły, żebyśmy czekały na łodzi. Tam byli nasi ranni i miałyśmy ich załadować do tych łodzi. Po czym, jeżeli będzie miejsce, no to zabrać się razem z nimi. Z tym, że ja się miałam, ponieważ miałam po tamtej stronie, nie wiedziałam, czy mam rodzinę, czy nie, prawda? Ale w każdym bądź razie tam miałam jakieś większe możliwości. On wiedział, że to się już ten Czerniaków pada i chciał nas ratować. Zresztą potem mi to powiedział już po wojnie, że chciał nas ratować. I myśmy, nie starczyło miejsca, więc myśmy nie wsiadły do tych łodzi oczywiście. Ale powiedzieli nam, że jeszcze będzie następne, bo jeszcze nie wszyscy ranni zostali ewakuowani. Następna łódź nie przypłynęła, a myśmy od tego jednego pocisku były obydwie ranne. Z tym, że Maja miała nogę urwaną, a ja byłam czyli od niej ranna. Więc dosyć mi było trudno, to było trudne przejście dla mnie.
A w co była pani ranna?
W rękę.
Czyli mogła pani chodzić na szczęście?
Tak. A reszta to były już takie drobniejsze odłamki,
które... A koleżanka została na Czerniakowie?
Tak, została, zamordowali.
A to ostatnie przejście z Mokotowa?
Ostatnie przejście z Mokotowa do Śródmieścia było, to szliśmy 18 godzin, pobłądziliśmy. Dla mnie było to okropne i gdyby nie dwóch moich kolegów, od to właśnie ta bezinteresowność, proszę pani. Jeden to był Paweł Orzechowski-Bars, a drugi to był Zbyszek Rogalski, Lew Powała. Jeden mnie trzymał z tyłu za pas, a drugi mnie trzymał za zdrową rękę i tak mnie przez te kanały przez 18 godzin przeciągnęli. Ja miałam wtedy dosyć wysoką gorączkę i bardzo mnie bolało. I marzyłam tylko o tym, żeby usiąść. No jak siadałam, to się zanurzałam z głową w tym kanale. Ten kanał był koszmarny i makabryczny. Ale potem, proszę pani, jak już dotarliśmy do Śródmieścia, wychodziliśmy z tego kanału w Alejach Ujazdowskich, tuż przy gimnazjum, przy Placu Trzech Krzyży, przy gimnazjum Królowej Jadwigi, kładli nas na chodniku i w pewnym momencie spojrzałam do góry i zobaczyłam przepiękne jesienne liście na drzewie. A potem zabrały mnie dobre kobiety, miły mnie, dały mi coś tam do ubrania, położyły spać, no a następnego dnia poszłam do szpitala. Atmosfera u nas była, nawet na Starym Mieście, znakomita. Mieliśmy taką w tej drugiej kompanii bardzo młodą, najmłodszą drużynę. Zygmuś, ten, o którym mówiłam, Borski, był właśnie z tej drużyny. Tadzio, tatko, Platon z tej drużyny. Tomek Kowarski, Polon, dowódca tej drużyny. Kok, Leon Papieski, na moich oczach zginął na Czerniakowie. I wielu, wielu innych. Ich tam było kilkunastu w tej drużynie. To była rozśpiewana harcerska drużyna. I my, czasem tacy potwornie zmęczeni. Zawsześmy się tam zbierali w tej salce, gdzie oni potem spali. I śpiewaliśmy. A czasem nam Ukraińcy gdzieś z sąsiednich budynków odpowiadali śpiewami swoimi. No takieśmy sobie śpiewali. Przychodził zawsze do tej drużyny każdego wieczoru Wacek Czyszek, ten nasz ukochany Wacek. I zawsze z nami chwilę posiedział, pośpiewał, szedł do następnych. Oczywiście myśmy byli piekielnie zmęczeni. Na Czerniakowie już nie było takiego entuzjazmu, ale no, to kończyliśmy. Robili co mogliśmy. Momentów wesołych było bardzo dużo. No przede wszystkim byliśmy młodzi, a młodość jest wesoła. I poza tym, no dobrze powiem, dlatego że dosyć było już tej makabry i tragedii. Otóż po tych walkach w getcie, po całodobowej takiej warcie tam na pozycji, wróciliśmy do Pałacu Krasińskich na kwaterę i jakoś tak nie byłem przez chwilę sama i nie poszłam do toalety, to znaczy gdzieś w gruzie. I położyłam się między, tak jak mówiłam pani, były te trzyczęściowe takie materace i każdy z nas miał 1/3 tego materaca do dyspozycji, także częściowo leżał na materacu, częściowo na podłodze. I po ciemku rozsunęłam jakieś dwie osoby i położyłam się i zasnęłam i śnił mi się taka piękna biała łazienka, takie kafelki. I w momencie, kiedy ja pociągnęłam za sznurek, to się obudziłam i okazało się, że to wcale nie była łazienka. Popatrzyłam i widzę, że leżę między dwoma chłopcami, więc szybciutko jakoś się tam oporządziłam, pociągnęłam moją panterkę i poszłam pod przeciwległą ścianę. Znowu rozsunęłam jakieś dwie osoby, położyłam się i natychmiast zasnęłam. Rano budzą się ci chłopcy, patrzą na siebie przerażeni i zaczęli sobie ogromnie wymyślać. To ty! Nie, to ty! A ja się nieprawdopodobnie chichotałam, udając, że śpię, to chichotałam się nieprawdopodobnie zupełnie. Różnych takich dowcipnych sytuacji było dosyć dużo w rezultacie.
Ale jakie jest pani najgorsze wspomnienie?
Wtedy, kiedy składaliśmy broń przed Politechniką, wychodząc do niewoli.
I ile, jak wyglądał wtedy pani oddział?
niedobitki, które szły do niewoli. Kilkanaście osób. I szliśmy z parasolem otwartym. I proszę sobie wyobrazić, że w tej grupie Niemców, którzy, o dziwo, salutowali nam, tak. Ja sobie bym może nie wierzyła, ale bo usłyszały to jeszcze dwie osoby, usłyszałam słowo parasol.
A proszę powiedzieć właśnie, co się działo z panią od zakończenia powstania, od kapitulacji?
Proszę pani, piechotą przez Wolę, piechotą do Ożarowa. W Ożarowie pewnie ze dwa dni. Potem już podział na wagony męskie i kobiece do Łambinowic, Lambsdorff. Tam był ten obóz zbudowany jednak na cmentarzysku jeńców radzieckich i w fatalnych warunkach. Ponieważ ja wychodząc, ze względu na to, że wychodziłam ranna, a nie chciałam iść ze szpitalem, chciałam iść z moimi koleżankami do obozu, dostałam stopień oficerski. I ja wyszłam jako Zoida Kama. Kama, która skończyła podchorążówkę, dostała awans na podporucznika z końcem powstania i wychodziła z ludnością cywilną, ponieważ odnalazła ojca. I ja wyszłam z jej stopniem jako Zoida Kama do niewoli po to, żebym nie musiała pracować, bo ja nie mogłam pracować jedną ręką. A gdybym była w stalagu, to by mnie zapędzili do pracy. Ja dopiero właściwie wyleczyłam się w kwietniu 1945 roku. Zaczęłam funkcjonować normalnie.
I przez jakie obozy pani przeszła?
Więc najpierw Lambsdorff, Łębinowice, potem Milberg, międzynarodowy duży obóz. Tam bardzo pięknie się wobec nas zachowali i Francuzi, i przede wszystkim Holendrzy, którzy do nas było 400, może 500 kobiet, nie więcej na pewno. I coś tam w swoich porcie, oni dłużej siedzieli, oni mieli pomoc Czerwonego Krzyża od już kilku lat. Także jakieś jedzenie nam swoje przekazywali i bardzo przyzwoicie. Potem byłem w Altenburgu, to było 3 tygodnie, to była jakaś sala teatralna, tam nas trzymali. Nie bardzo wiedzieli, co z nami zrobić. A potem był Molsdorf, to był obóz, oficerski obóz karny, kiedy się też nie mieli z babami co zrobić, i wsadzili do tego obozu, okropnie. Tam się rozegrała nad naszym obozem bitwa powietrzna. Ni mniej, ni więcej, tylko 18 koleżanek zostało rannych, w tym jedna zmarła. A było to w kwietniu 45. A potem, proszę pani, nas ewakuowali z tego obozu. Myśmy szły kilka dni o głodzie i chłodzie i uwolniła nas armia amerykańska.
Pani po wojnie represjonowana?
Nie, proszę.
Albo spotkały panią jakieś nieprzyjemności z powodu udziału w powstaniu?
Proszę pani, my wszyscy mieliśmy nieprzyjemności tego typu. Pierwsza nieprzyjemność, że mieliśmy znacznie gorsze perspektywy niż inni. Na przykład ci, co przyjechali ze wsi odbudowywać Warszawę. Nie, absolutnie nie ujmując im zasług, ale oni po prostu nie mieli tych literek, prawda, na grzbiecie. Wiadomo było, że nie będziemy awansować. Wiadomo było, że no tak jak w moim przypadku, prawda, że z tym dyplomem mogę mieć kłopoty, bo zły wydział wybrałam akurat. Ale nie byłam represjonowana w sensie takim, że siedziałam w więzieniu. Nie, miałam bardzo dużo szczęścia. Bo mogę się teraz przyznać oficjalnie, że myśmy tuż po wojnie, po powrocie do Polski w 1947 roku, spisywali nasze przeżycia, to znaczy opisywaliśmy kilka akcji, zdołaliśmy opisać to, co mieliśmy świeżo w pamięci. Zbierając się u Zuli na Czerwonego Krzyża, ponieważ ona miała malutkie dziecko wtedy, więc nie mogła wychodzić, to myśmy do niej przychodzili. Kilka osób, Staszek Jastrzębski, Kopyć, Zbyszek, Gąsior, Garbaty, nie żyją obydwaj. Zdzich Dobrowolski, Mak też tam czasem przyjeżdżał z Wrocławia. Kama, kilka osób, 6, 8 i pisaliśmy. I tego mi się uzbierała spora walizeczka. Ale jak przyszły aresztowania, to myśmy to z mamą, jak przyszedł ten nieszczęsny 48 rok, bo ja te pierwsze aresztowania mnie ominęły, ponieważ byłam za granicą, ten 45-6 rok. Potem była przerwa i w 48 roku zaczęły się nowa fala aresztowań. I ta porcja, którą ja miałam u siebie, została spalona. Mama to paliła razem ze mną. A na kopie u innych osób też po prostu, gdybyśmy ktokolwiek, a siedziały, dwie osoby były uwięzione za inne sprawy z tego grona, z tej grupy, tylko byli na tyle sprytni, że jeżeli że nie pytani, nie chwalili się, prawda? I po prostu nie wiedzieli, że my się zbieramy i piszemy, bo to byłoby nieuchronne. Ale nie siedziałam w żadnym więzieniu. I coś najśmieszniejsze i w czasie okupacji też, nigdy nie byłam bita przez nikogo. Po wojnie przez ogród przed Pałacem Krasińskich, ja myślę, że to było jakieś za 40 lat. Nie mogłam przejść i nie przechodziłam, nie chciałam sobie dodawać. Dopiero później. To już ostatnie lata, kiedy zaczęłam normalnie przez ten ogród przechodzić. Ale też zawsze ze skurczem. Całe powstanie jest moim najlepszym wspomnieniem, proszę pani. Całe powstanie. Nie oddałabym tych wspomnień i tych przeżyć. Dla mnie były to najwspanialsze chwile, jakie ja przeżyłam. Wydaje mi się, że nigdy w życiu nie byłam tak bezinteresowna jak wtedy. Nigdy, bo nawet w stosunku do własnego dziecka zawsze ma się jakieś nadzieje, ma się jakieś plany i tak dalej. A tam wszystko, co się robiło, robiło się z własnej nieprzymuszonej woli. Przecież nikt mi nie kazał iść, prawda? Nie musiałam. Nikt by nie miał pretensji o to, że nie brałam udziału w powstaniu.